Weekendowy poranek.
6 minut po godzinie 8 rano. Przyszedł czas na temat, no, który się absolutnie wszystkim kojarzy z lekkim weekendowym, porannym nastrojem. W naszym studiu profesor Rafał Pankowski, Kolegium Civitas i Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak ironicznie oczywiście mówię, bo w naszych czasach mówienie o skrajnej prawicy, czy o ekstremistycznych poglądach, zachowaniach, to oczywiście nie chodzi tylko i wyłącznie o mówienie o tym, ale też o przestrzeń publiczną, na ile to są obecne idee i symbole z tym związane. Tematów bardzo wiele i pytań mam do pana, ale chciałem zacząć od najbardziej chyba aktualnej rzeczy, bo to już za tydzień. Święto Niepodległości, w tym podczas świętowania niepodległości taką rzeczą, która weszła już chyba na stałe do polskiego krajobrazu, jest Marsz Niepodległości, który odbędzie się w Warszawie, ale w tym roku chyba zaskakujące jest dla wielu. Otóż w tym roku Marsz Niepodległości w Warszawie będzie miał hasło przewodnie, czy też swoiste wezwanie, które brzmi: my chcemy Boga. Chciałem pana profesora zapytać, czy to nie jest zaskakujące odwołanie się chyba pierwszy raz w historii Marszu Niepodległości do takiej retoryki?
No, oczywiście ten tak zwany Marsz Niepodległości, organizowany od roku 2009 przez Młodzież Wszechpolską i ONR, jest imprezą przede wszystkim polityczną i ideologiczną, a nie religijną, i to się na pewno nie zmienia w tym roku. A to hasło, jestem przekonany, stanowi cytat, oczywiście jest to tytuł pieśni religijnej, tak, znanej jeszcze z lat 80. Na przykład, ale jest to cytat zapośredniczony przez wystąpienie Donalda Trumpa w Warszawie w lipcu tego roku, które, jak pamiętamy, było przyjęte dość entuzjastycznie także przez polską radykalną prawicę, która odczytała w nim legitymizację pewnych elementów swojego światopoglądu i stąd, jak sądzę, takie właśnie motto, takie hasło tego marszu w tym roku, bo jak wiadomo, wybór Trumpa na prezydenta w dużym stopniu jakby wzmocnił, czy ośmielił rozmaite ruchy nacjonalistyczne, populistyczne, radykalnie prawicowe w wielu krajach. I jego wizyta w Polsce również w jakimś stopniu przyczyniła się do wzmocnienia, czy do ośmielenia pewnych grup skrajnej prawicy, ale takich jak Ruch Narodowy.
Tak, ale panie profesorze, z tego co rozumiem, w tym haśle my chcemy Boga, w zasadzie, jak pana rozumie, to nie chodzi o Boga, a chodzi raczej odwołanie się do tego, co mówił Donald Trump podczas wizyty w Warszawie. Tymczasem ktoś może powiedzieć, skoro aby spotkać Donalda Trumpa przyjechało tu bardzo wiele osób z całego kraju i w większości to nie byli reprezentanci, nie wiem, czy członkowie Młodzieży Wszechpolskiej czy ONR-u, tylko to byli często starsi ludzie o takim konserwatywno-religijnym nastawieniu. Mm-hmm. Więc ktoś może powiedzieć, czy przypadkiem nie zdarza się tak, że przegapiamy taki ruch skrajnej prawicy w kierunku przekonania, zainteresowania swoimi ideami zupełnie innego, nowego elektoratu, nie tych młodych, prawda, ludzi, którzy mają na rękawach ONR i tak dalej, tylko takiego zwykłego, szarego obywatela z jakiejś mniejszej miejscowości. Czy coś takiego nie ma miejsca?
Myślę, że mimo wszystko tak trzonem zarówno tego marszu, jak i generalnie tego ruchu pozostają i w najbliższej przyszłości pozostaną właśnie młodzi mężczyźni, tak. To jednak od lat jest ewidentne i to się jakoś zasadniczo nie zmienia, że wśród uczestników tego marszu jednak dominują zwłaszcza młodzi ludzie, no, przyciągnięci do tego wydarzenia przez subkulturę kibiców, czy pseudo-kibiców.
Ale próbują przynajmniej w materiałach dostępnych w internecie pokazać też młode kobiety i dziewczyny.
Oczywiście, to nie jest to nie jest tak w 100%, że to są, prawda, tylko
młodzi
mężczyźni i kibice.
Mamy jakieś dziewczyny dołączają do narodowców?
No, to jest też, prawda, zjawisko, z którym mamy do czynienia od lat. Oczywiście jest pewien procent także tak, młodych kobiet, które również znajdują się w orbicie tego ruchu, no ale nie mają w nim roli jakiejś takiej znaczącej czy szczególnie autonomicznej. Ale oczywiście tak, to jest jak najbardziej zauważalne. Zresztą ten przekrój wiekowy też oczywiście jest dość szeroki. Przekrój społeczny, także przekrój tak zwany klasowy, tak, są tam zarówno ludzie ze środowisk uboższych, jak i bogatsi. No więc jest to grupa dość różnorodna jednak, którą łączy swego rodzaju ideologia, przy czym powtórzę, że raczej nie chodzi tutaj o religię, o jakieś takie przekonania czy motywacje związane bezpośrednio z motywacjami religijnymi, dlatego, i to jest, myślę, w tym kontekście ważne i ciekawe, że w marszu tym regularnie uczestniczą także neopoganie nacjonaliści, którzy odrzucają chrześcijaństwo, uważają, że jest to żydowski wynalazek, prawda? To jest ta ideologia dość dziwaczna, prawda, ale istniejąca także w Polsce w latach 30. istniała grupa o nazwie Zadruga. Dzisiaj istnieją grupy, które nawiązują do tego rodzaju ideologii, jak grupa Niklot i inne. I wydawałoby się, że ideologia neopogańska i tak zwana narodowo-katolicka są ewidentnie nie do pogodzenia. Tymczasem maszerują ramię w ramię bez problemu, bo coś ich łączy. Tym, co ich łączy, jest nacjonalizm właśnie.
A chciałem na chwilę wrócić jeszcze do rozmowy, którą odbyliśmy z Wojciechem Przybylskim z Republiki i z Visegrad Insight, który opowiadał o wczorajszych wyborach samorządowych na Słowacji, gdzie doszło do bardzo ciekawej sytuacji, a mianowicie konsensusu polityków startujących w wyborach. Tam, gdzie była taka możliwość, oddawano miejsce na liście w największym skrócie temu, kto mógłby wygrać, tylko po to, żeby ten najbardziej radykalny, no, neofaszystowski, bo tak się to określa, polityk i jego partia, Marian Kotleba, żeby on nie wygrał. I to jest o tyle zaskakujące, że po pierwsze ta akcja okazała się być masową na Słowacji i spowodowała to, że w wyborach samorządowych partia Mariana Kotleby nie zdobyła tych głosów, które miała zdobyć. I czy pan sądzi, że w Polsce jest to możliwe w kontekście naszych wyborów samorządowych? To będą najbliższe nam wybory samorządowe w przyszłym roku. Czy może stać się tak, że z jakiegoś powodu będziemy mieli do czynienia z konsensusem, że na tą skrajną prawicę to nie oddajemy głosów, tak? Czy jakkolwiek to jest możliwe, czy też odwrotnie, oto będziemy mieli festiwal podczas wyborów samorządowych tych wszystkich radykalnych polityków.
No, ja się obawiam, że w polskiej polityce trudno o konsensus w jakiejkolwiek sprawie, także takiej. To, co pan powiedział o Słowacji, jest budujące, bo to świadczy o tym, że no, być może nastąpiło pewne przebudzenie w sytuacji, kiedy w środku Europy w XXI wieku partia neonazistowska, tak naprawdę ta partia, nasza Słowacja, no, trudno ją nazwać inaczej, zdobywa spore poparcie, przy czym zwłaszcza wśród młodych ludzi. Tak jak w naszym kraju, paradoksalnie właśnie młode pokolenie okazuje się podatne na taką najbardziej skrajną, nacjonalistyczną, rasistowską ideologię. W naszym kraju akurat liderzy ruchu narodowego czy innych podobnych organizacji, oni od lat mają problem z tym, jak przełożyć tę masowość Marszu Niepodległości na wynik wyborczy. Dlatego, że ta przestrzeń polityczna na prawej stronie, czy na tej skrajnie prawej stronie jest dość zatłoczona i tutaj, prawda, jest dosyć duża konkurencja, która sprawia, że o taki dobry wynik wyborczy trudno. Ale oczywiście w dojrzałym społeczeństwie demokratycznym czymś oczywistym powinno być odsunięcie od głównego nurtu tych ugrupowań, które są w sposób oczywisty antydemokratyczne, które
ale jak
są,
odsunięcie? Bo ktoś
które
może
są
powiedzieć,
rasistowskie.
W demokratycznym społeczeństwie powinna powstać partia, która powie, my jesteśmy partią neofaszystowską i dojrzałe społeczeństwo powinno powiedzieć, a my wam dajemy zero głosów w tych wyborach i w każdych następnych, bo jesteście partią neofaszystowską.
Na tym polega to odsunięcie oczywiście. Chociaż no, możemy oczywiście porozmawiać o tym, czym jest demokracja i jakie powinny być ramy demokracji i demokracja oparta na wartościach, o czym mówił Jan Paweł II. Między innymi polega między innymi na tym, że pewne poglądy nawołujące do dyskryminacji czy do eliminacji jakiejś kategorii ludzi, prawda, ze względu na wyznanie czy pochodzenie, no nie są takim elementem debaty publicznej równoprawnym.
Ale trochę są. Ktoś, kto był za młodu w Młodzieży Wszechpolskiej czy w ONR-ze, może mówić, no przecież nasze myślenie o tym, że obcy są dla nas zagrożeniem, właśnie teraz wchodzi do mainstreamu.
O, jeszcze to, 10 to lat jest problem.
Temu, no ale 10 lat temu powiedzieć, jestem radykałem, tak? Nie, to są dwa problemy, panie profesorze. Pierwszy jest taki, że ktoś był radykałem i teraz wytrąca mu się ten argument, bo nawet Angela Merkel mówi, no musimy się przyjrzeć naszej polityce migracyjnej i ten radykał, który zawsze mówił stop dla islamu, nagle okazuje się, że innym językiem, nie obrażając nikogo, ale duża część mainstreamowych polityków europejskich mówi to samo. Musimy trochę przemyśleć naszą politykę migracyjną. Jak tu być teraz radykałem? I pytanie do pana profesora jest takie. Ostatnio widziałem na stoisku z materiałami propagandowymi jednej z tych radykalnych organizacji stosunkowo niewiele antyislamskich znaczków, koszulek itd., a pojawiło się dość dużo antyukraińskich. Pan się zajmuje tymi środowiskami. Czy to znaczy, że my mamy teraz w Polsce przesunięcie tak jakby tej figury wroga, że to już mniej islam jest tu zagrożeniem dla tych środowisk, a bardziej migracja z Ukrainy?
Wydaje mi się, że można mówić nie tyle może nawet o przesunięciu, co o uzupełnieniu tej figury wroga o nowe elementy. I oczywiście doskonale wiemy, że od wielu dekad już w Polsce można mówić o zjawisku tak zwanego antysemityzmu bez Żydów. W ostatnich latach na spektakularną skalę pojawiło się zjawisko islamofobii bez muzułmanów. Natomiast jeśli chodzi o Ukraińców, to sprawa jest o tyle różna, że wielu Ukraińców w Polsce jest. Mieszka i pracuje i wrogość wobec nich, ona wyraża się nie tylko werbalnie, ale także w wielu aktach przemocy i agresji.
Resztę pana powiedzi proponuję po skrócie informacji Radia Tok FM, bo czas teraz na skrót informacji Radia Tok FM. Słuchaczom przypominam, że z nami jest profesor Rafał Pankowski i też namawiam gorąco słuchaczy, żeby dzielili się swoimi opiniami, komentarzami i pytaniami. niedziela@tok.fm. Pod ten adres proszę do nas pisać. niedziela@tok.fm w kontekście zbliżającego się już za tydzień Marszu Niepodległości i tego, co to znaczy być teraz w XXI wieku w Polsce właśnie prawicowym ekstremistą, a raczej właśnie, czy nie wiem, neonazistą, neofaszystą, kimś, kto jest skrajnym ksenofobem i zastanawia się, jaki sobie sztandar w dłonie chwycić. Proszę pisać do nas, bo tutaj rzeczywiście jakaś zmiana następuje. niedziela@tok.fm. Za kilka chwil wracamy do rozmowy.
Weekendowy poranek.
W naszym studiu profesor Rafał Pankowski, Kolegium Civitas, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Ciężko być naprawdę radykalnym ksenofobem w naszych czasach, bo pan profesor tuż przed informacjami powiedział, że jeśli chodzi o taką niechęć, a nawet nienawiść wobec Żydów w Polsce, no sprawa jest prosta, mogę bazować na bardzo ogólnych, nieweryfikowalnych tezach, dlatego że Żydów w Polsce prawie nie ma, a niewidoczni są w przestrzeni publicznej. Z muzułmanami jest bardzo podobnie. W większości miast w Polsce, poza dużymi miastami, w zasadzie trudno, no nie mogę sobie po prostu zrobić selfie z meczetem w tle, bo tych meczetów w Polsce nie ma i podpisać właśnie, że tu zagraża nam islam. W związku z czym też bazuje na bardzo ogólnych, nieweryfikowalnych tezach, że islam jest zagrożeniem dla Europy albo dla wartości europejskich. W przypadku tego, o czym pan profesor powiedział przed informacjami, czyli w przypadku Ukraińców, sytuacja się radykalnie zmienia. Skoro jestem radykalnym ksenofobem, no to teraz muszę jakoś sobie poradzić z tym, że według niektórych źródeł ponad milion osób z Ukrainy podejmuje pracę tutaj w Warszawie. Sezonowo to może być znacząco więcej niż milion. Czy i jak reagują na to takie radykalne środowiska?
No to jest przedmiot jakiejś dyskusji wśród polskich nacjonalistów, przy czym no, znaczna część z nich jest nastawiona bardzo, bardzo silnie antyukraińsko i w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z całą masą przypadków, także agresji bezpośredniej wobec osób pochodzenia ukraińskiego przebywających w Polsce. To często też jakoś łączy się z instrumentalnie wykorzystywaną pamięcią o zbrodniach nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu. Z drugiej strony czymś spornym wśród polskich nacjonalistów jest kwestia stosunku do konfliktu we wschodniej Ukrainie. Wśród polskich endeków wciąż żywa jest ta tradycja prorosyjska, prawda, która jest nie nowa, którą zapoczątkował jeszcze Roman Dmowski poprzez, prawda, Bolesława Piaseckiego. Ona jest jakoś tam do dziś znacząca i zauważalna, ale jest też pewna grupa polskich nacjonalistów o nastawieniu proukraińskim właśnie, którym imponuje ten radykalny nacjonalizm ukraiński, prawda, którego przykładem jest chociażby ten sławetny neofaszystowski batalion Azow, czy pułk Azow obecnie, który no, zapisał się udziałem w wojnie na Donbasie. Zresztą przedstawicielka tej właśnie grupy ukraińskiej została zaproszona na konferencję poprzedzającą Marsz Niepodległości, której główną gwiazdą miał być, jak wiadomo, Richard Spencer, amerykański przywódca tego tak zwanego alt-right, który zdaje się nie przyjedzie do Polski. Myślę, że za sprawą protestów.
Tak, już
między
oficjalnie odwołał wizytę i w Polsce, i w Szwecji.
Tak, za sprawą protestów między innymi Stowarzyszenia Nigdy Więcej, także Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, innych organizacji.
Ale czy to nie zmienia tego myślenia? Zatrzymamy się przy tej postaci, bo to jest pana Spencera, bo to jest zaskakująca rzecz. Czy to nie zmienia naszego myślenia o tym, co mamy w głowie, kiedy używamy określenia nacjonalista? Bo z punktu widzenia takiej postaci, która na wieści o wyborze Donalda Trumpa na prezydenta, pan Richard Spencer podnosił prawe ramię w charakterystycznym hitlerowskim pozdrowieniu, tak, salucie, krzyczał Heil Trump, tak, i to jest jednoznaczne. W Polsce nie ma chyba ani jednej osoby, która widząc coś takiego nie powiedziałaby, to jest niedopuszczalne, tak? To jest nieakceptowalne zachowanie, a szczególnie w przestrzeni publicznej, tak? W kraju, gdzie były obozy koncentracyjne i tak dalej, i tak dalej. Nie zgadzamy się na to. Ale podejrzewam, że bardzo wiele osób, które o sobie myślą, że są ksenofobami, używają innego określenia, ale chciałyby na przykład niedemokratycznych rządów w Polsce, mogą powiedzieć sobie, że są radykalnymi nacjonalistami, również nie zgadza się na taką postawę. I coś, co jeszcze jakiś czas temu mogło być zero-jedynkowym opisem rzeczywistości, to już takim nie jest. Oczywiście nie chcemy tego typu zachowań, jakie prezentował pan Richard Spencer. I świetnie, że ten człowiek nie przyjedzie do Polski opowiadać, ale z drugiej strony jesteśmy skłonni na przykład dać posłuch właśnie nacjonalistom. Czy to nie jest dla pana profesora pewien problem metodologiczny? Gdzie tu się zaczyna coś, co nie jest akceptowalne w przestrzeni publicznej?
W Polsce w ogóle jest problem z tymi ważnymi rozróżnieniami, które no właśnie w rozwiniętym społeczeństwie demokratycznym są tak istotne. Na przykład co odróżnia tę tak zwaną mainstreamową, demokratyczną, konserwatywną prawicę, która przecież ma swoje ważne miejsce w demokratycznej polityce i to jest jak najbardziej uprawnione i normalne, a czymś innym, czymś odmiennym jest skrajna, rasistowska prawica, niedemokratyczna czy antydemokratyczna. No niestety w naszym kraju to rozróżnienie jest bardzo trudne i Marsz Niepodległości wolności jest przykładem, dlatego że poza, prawda, skinheadami i skrajnymi nacjonalistami, którzy ten marsz organizują, którzy go zapoczątkowali, biorą w nim udział także ludzie, których no, można by było nazwać konserwatystami, w tym, prawda, posłowie czy osoby znaczące, takie jak publicyści, prawda, z prawej strony sceny, którzy w ten sposób legitymizują te najbardziej skrajne, w tym niestety nawet na neofaszystowskie nurty. Trudno by sobie było wyobrazić, aby wspomniana dziś przez pana Angela Merkel, prawda, maszerowała ramię w ramię z neonazistami z NPD. Albo Theresa May, konserwatywna premier, z neofaszystami z Brytyjskiej Partii Narodowej, BNP. Tymczasem w Polsce na Marszu Niepodległości mamy rokrocznie do czynienia z podobnymi przypadkami. Tak? To znaczy ludzie z tej tak zwanej mainstreamowej prawicy nie widzą problemu w legitymizowaniu tych najbardziej skrajnych grup, takich jak ONR. A w ostatnich latach myślę, że to się jeszcze pogłębiło. No, myślę, że bardzo takim niefortunnym krokiem było pisanie listów do uczestników tak zwanego Marszu Niepodległości przez prezydenta Rzeczpospolitej, który no, jakby dodatkowo w ten sposób legitymizował imprezę organizowaną przez tak skrajne grupy, zawłaszczają polskie święto narodowe.
Ale być może zobaczył na Marszu Niepodległości również rodziny z dziećmi i stwierdził, że to jest ta część społeczeństwa, która na pewno nie będzie wznosiła jakichś radykalnych okrzyków, a po prostu chce zamanifestować swój patriotyzm. Znaczy, gdzie się kończy patriotyzm, a zaczyna nacjonalizm w takim niebezpiecznym tego słowa znaczeniu.
Oczywiście nie ma niczego złego w świętowaniu polskiej niepodległości. Pytanie tylko, dlaczego to świętowanie polskiej niepodległości odbywać się musi pod sztandarem ONR-u. To jest smutna obserwacja, że od lat właśnie tak to jest.
Ale panie profesorze, pan mówi pod sztandarem ONR-u, ale kiedy czytamy, że szef MSZ-u Witold Waszczykowski oświadczył, że Polska nie wpuści na swój teren obywateli Ukrainy prezentujących antypolskie stanowisko. Pod znakiem zapytania stoi grudniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Charkowie. Zresztą minister Waszczykowski mówił, że będzie odradzał Andrzejowi Dudzie wizytę w Charkowie. No w każdym razie minister w rządzie oficjalnie, i to w telewizji, w prasie, w radiu słychać, że pragnie powiedzieć wyraźnie tak. Jeśli ktoś na Ukrainie ma antypolskie stanowisko, my go nie wpuścimy. No więc jeśli mówi to ktoś z rządu, to oznacza, że ja nie muszę być radykałem, idąc za tydzień w Marszu Niepodległości i stając pod transparentem Ukraińcy do domu, tak? Dajmy na to. Albo pamiętam jeszcze takie hasło na koszulce 1 sierpnia, widziałem to, Ukrainiec nie będzie moim bratem, tak? I to nie jest nawet radykalne. No nie będzie moim bratem. To nie znaczy, że ma sobie wracać do siebie na Ukrainę. To znaczy tylko, że nie chcę, żeby on był moim bratem, w sensie nie będę intensywnie manifestował jakiejś przyjaźni czy też miłości do niego. Mm-hmm. I wyobrażam sobie, że pod takim hasłem może stać normalna, zwykła polska rodzina na Marszu Niepodległości za tydzień. Skoro mi już minister mojego rządu mówi takie rzeczy. No więc nie ma w tym nic radykalnego. To chcę powiedzieć.
Przesunęła się pewna norma społeczna w Polsce w ostatnich latach i rzeczywiście pewne poglądy, które uchodziły słusznie za skrajne, dziś są wyrażane na co dzień, chociażby w mediach tak zwanych publicznych, niestety. Problem radykalnego nacjonalizmu na Ukrainie jest rzeczywistym problemem, ale również rzeczywistym problemem w naszym kraju jest antyukraińska ksenofobia i antyukraińska nacjonalistyczna propaganda. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku na tym tak zwanym Marszu Niepodległości także spalono flagę Ukrainy. I to był taki bardzo symboliczny i jednoznaczny wyraz wrogości. Chociaż warto też wspomnieć w nawiązaniu do poprzedniego wątku, że doszło również do bójki pomiędzy uczestnikami Marszu Niepodległości właśnie ze względu na różnice co do kwestii ukraińskiej. Ta frakcja prorosyjska i frakcja proukraińska wśród polskich nacjonalistów starły się między sobą fizycznie. Więc jak widać, dochodzi do wielu takich paradoksalnych sytuacji na tle czegoś, co można nazwać internacjonalizacją nacjonalizmu, bo te grupy, o których mówimy, mają dość rozgałęzione koneksje międzynarodowe właśnie i właśnie z tej przyczyny ten marsz 11 listopada w Warszawie w ostatnich latach przyciąga już nie tylko działaczy czy zwolenników polskiej skrajnej prawicy, ale także działaczy skrajnej prawicy z wielu różnych krajów. Jest to w tej chwili impreza o charakterze międzynarodowym w znacznym stopniu, co jest kolejnym paradoksem.
Tak, tylko ja właśnie tego nie do końca to rozumiem. Myślę, że słuchacze i słuchaczki też mają z tym problem. Jak to jest możliwe, że nie wiem, jakiś skrajny ksenofob z Holandii, zwolennik Geerta Wildersa, albo nawet jeszcze większy ksenofob, taki, który uważa, że ta cała migracja z Europy Środkowo-Wschodniej do Holandii zniszczyła tradycyjne wartości holenderskie i wszyscy ci migranci, Polacy, tam Bułgarzy, Rumuni, Węgrzy powinni wszyscy wyjechać z powrotem do siebie, opuścić Holandię. Jak ktoś taki mógłby przyjechać na przykład do Polski na manifestację i ramię w ramię z polskimi nacjonalistami manifestować? Jest w tym jakaś wewnętrzna sprzeczność?
No, wydawałoby się, że jest w tym ewidentna sprzeczność, ale... tak się dzieje, tak? To znaczy te międzynarodowe alianse neofaszystów czy radykalnych nacjonalistów mają miejsce i są coraz bardziej zauważalne. Co roku w Warszawie, prawda, widzimy setki flag węgierskich i to są zazwyczaj przedstawiciele Jobbiku węgierskiego, ale są także inne grupy skrajnej prawicy w zasadzie z całej Europy.
Ale nie obowiązuje taka zasada, panie profesorze, że witamy nacjonalistów, ale z wszystkich krajów poza tymi, z którymi bezpośrednio graniczymy, to sobie tak nie wyobrażam, że litewskich nacjonalistów.
No na pewno bardzo, bardzo widoczni byli ostatnio właśnie nacjonaliści słowaccy, z partii Nasza Słowacja, o której parę minut temu rozmawialiśmy. Zawsze trudny był temat relacji nacjonalistów polskich i niemieckich. Co nie oznacza, że do takiej współpracy nie dochodziło. My jeszcze przed laty w magazynie Nigdy Więcej opisaliśmy współpracę Narodowego Odrodzenia Polski i Narodowo-Demokratycznej Partii Niemiec, czyli NPD, partii neonazistowskiej. Potem ta współpraca była jakby urwana, ale w ostatnich latach coraz więcej jest właśnie przypadków współpracy polskich i niemieckich nacjonalistów. Dam jeden przykład, myślę, dość kuriozalny, ale charakterystyczny. Otóż polski poseł Robert Winnicki, lider Ruchu Narodowego, a więc przecież człowiek, który przez lata organizował i organizuje ten warszawski marsz, był mówcą na demonstracji Pegidy w Dreźnie, czyli prawda, organizacji antyislamskiej, skrajnie prawicowej niemieckiej. I zakończył swoje przemówienie okrzykiem, no, który to okrzyk brzmi co najmniej dziwnie w ustach Polaka czy polskiego patrioty. To był okrzyk: Niemcy, zbudźcie się. Znany chyba każdemu z podręczników historii jako hasło NSDAP. To opisała Rzeczpospolita i Winnicki wtedy przeprosił i powiedział, że zdał sobie sprawę z tego, że jego okrzyk był nie na miejscu. Ale to świadczy o tym, że przełamywane jest pewne tabu, właśnie jeśli chodzi o te mosty łączące skrajną prawicę polską i niemiecką. Więc akurat przyznam, że niemieckich flag nie widziałem na Marszu Niepodległości, ale ewidentnie kontakty pomiędzy Pegidą a Ruchem Narodowym świadczą o tym, że dochodzi również do kooperacji polsko-niemieckiej wśród działaczy skrajnej prawicy.
A tak przy okazji pana wizyty tu w studiu, to chcę zapytać. W kinach jest teraz film Pewnego Razu w Listopadzie, film Andrzeja Jakimowskiego, który odnosi się do właśnie do Marszu Niepodległości też sprzed kilku lat. Nie wiem, czy pan go widział?
Filmu jeszcze nie widziałem, ale rozmawiałem z Andrzejem Jakimowskim, kiedy przystępował do do pracy nad tym filmem, także jestem bardzo zainteresowany. Na pewno warto go zobaczyć.
To tak namawiam już teraz słuchaczy i słuchaczki, żeby wybrali się do kina obejrzeć ten film, bo on też pokazuje pewną perspektywę, a nie politologiczną, nie socjologiczną, tylko perspektywę zwykłego człowieka, który ma przed sobą właśnie tłum ludzi manifestujących i no i niestety zachowujących się agresywnie. Tylko chciałem, bo pan jeszcze nie widział tego filmu, to może się umówimy na rozmowę o tym filmie, jak już pan profesor obejrzy ten film, to mam nadzieję, że słuchacze też już będą po wizycie w kinie i będzie nam wszystkim i nam, i słuchaczom łatwiej na ten temat rozmawiać. A dzisiejszą rozmowę już kończymy. Był z nami pan profesor Rafał Pankowski, Kolegium Civitas i Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
8:37, za chwilę skrót informacji Radia Tok FM, a po skrócie informacji usłyszymy doktora Przemysława Sadurę, dlatego że Zuzanna Piechowicz razem z panem profesorem będzie chciała porozmawiać o tym, jak teraz w 2017 roku naprawdę wygląda polska wieś.
Weekendowy poranek.